Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
Po zamachach na meczety w Nowej Zelandii papież Franciszek zaapelował o przeciwstawienie się nienawiści i przemocy przez modlitwę i gesty pokoju. 4 miliony syryjskich dzieci nie zaznały ani jednego dnia pokoju. Wojna w tym kraju weszła właśnie w 9. rok. Wenezuelczycy umierają z głodu i braku potrzebnych leków. Biskupi wzywają prezydenta Maduro, by nie blokował dalej dostaw pomocy humanitarnej. Witam Państwa 17 marca i zapraszam na serwis informacyjny. O wiodącej przez krzyż drodze uczniów Jezusa mówił Franciszek w rozważaniu przed południową modlitwą maryjną Anioł Pański. Zachęcił też do znalezienia na naszej wielkopostnej drodze miejsca dla modlitwy i Słowa Bożego, które mają przemieniającą moc. Papież komentował proponowane w liturgii drugiej niedzieli Wielkiego Postu wydarzenie Przemienienia Pańskiego. Ojciec Święty podkreślił, że nikt nie przechodzi do życia wiecznego, jeśli nie idąc za Jezusem, niosąc swój własny krzyż w życiu doczesnym. Wskazał, że przemienienie Chrystusa ukazuje nam chrześcijańską perspektywę cierpienia. Cierpienie nie jest sadomasochizmem, jest ono przejściem koniecznym, ale przemijającym.
Punkt dojścia, do którego jesteśmy powołani, jest równie jasny jak twarz przemienionego Chrystusa. W nim jest zbawienie, szczęście, światło, miłość Boga bez ograniczeń. Ukazując swoją chwałę, Jezus zapewnia nas, że krzyż, próby, trudności, z którymi się zmagamy, mają swoje rozwiązanie i przezwyciężenie w wydarzeniu paschalnym. Dlatego w tym Wielkim Poście także i my wychodzimy z Jezusem na górę. W jaki sposób? Z modlitwą. Pozostańmy chwilę w skupieniu, utkwijmy nasze spojrzenie wewnętrzne na Jego obliczu i pozwólmy, by Jego światło nas przenikało i promieniowało w naszym życiu.
Ojciec Święty przypomniał, że Jezus został przemieniony, gdy się modlił. Zauważył, że modlitwa w Chrystusie i w Duchu Świętym przemienia osobę od wewnątrz i może oświecić innych oraz otaczający świat. Zachęcił do znalezienia na naszej wielkopostnej drodze miejsca dla modlitwy i Słowa Bożego. Papież Franciszek zaapelował o przeciwstawienie się nienawiści i przemocy przez konkretne gesty pokoju. Na zakończenie spotkania na Anioł Pański Ojciec Święty nawiązał do krwawych zamachów w Nowej Zelandii. Policja poinformowała, że liczba zabitych w piątkowych atakach na 2 meczety w mieście Christchurch wzrosła do 50. 36 rannych wciąż przebywa w szpitalach. 2 jest w stanie krytycznym. Tylko sprawne działanie służb bezpieczeństwa zapobiegło kolejnym masakrom, ponieważ sprawca zamierzał dokonać więcej ataków.
W tych dniach do cierpienia z powodu wojen i konfliktów, które nie przestają nękać ludzkości, dołączył ból spowodowany ofiarami straszliwego ataku na 2 meczety w Nowej Zelandii. Modlę się za zabitych i rannych oraz członków ich rodzin. Wyrażam swą solidarność z tamtejszą wspólnotą religijną i obywatelską. Ponawiam zachętę do zjednoczenia się w modlitwie i w gestach pokoju, by przeciwstawić się nienawiści i przemocy.
Ojciec Święty zachęcił wiernych obecnych na placu Świętego Piotra do modlitwy za braci muzułmanów, którzy zginęli w zamachach. 20 lat po wizycie świętego Jana Pawła II w Rumunii kraj ten odwiedzi papież Franciszek. Zdaniem arcybiskupa Joana Robu będzie to swoiste dopełnienie tamtej pielgrzymki. To właśnie on w 1999 roku gościł papieża Polaka.
Rumuński hierarcha przypomina, że na papieskim szlaku znajdują się 4 miejscowości: Bukareszt, Żas, Blaś oraz Sumulau Ciuk. Mottem wizyty są słowa „Idźmy razem”, które podkreślają znaczenie trwania w jedności, szczególnie w czasach stawiających na pierwszym miejscu własną korzyść ponad dobrem wspólnym. Franciszek spotka się między innymi z patriarchą Cerkwi Prawosławnej Danielem. Obecny czas w relacjach ekumenicznych nie jest tak sprzyjający jak wtedy, gdy na czele wspólnoty prawosławnej stał patriarcha Teoktyst. Rumuński arcybiskup zauważa, że dzisiaj odżyły elementy fundamentalistyczne. Są bardziej słyszalne od głosów spokojnych i stonowanych. Wśród zwykłych wiernych panuje jednak klimat przyjaźni i bliskości, podkreśla arcybiskup Bukaresztu. Logo papieskiej podróży zawiera wizerunek Najświętszej Marii Panny, która jest bardzo czczona w Rumunii, zarówno przez katolików, jak i prawosławnych. Kraj ten nazywany jest Ogrodem Matki Bożej.
15 marca minęło 8 lat od rozpoczęcia krwawej wojny w Syrii. Różne organizacje międzynarodowe i katolickie przygotowały raporty na temat sytuacji w tym kraju, w którym nie osiągnięto jeszcze pokoju, chociaż tak zwane państwo islamskie wydaje się być pokonane. UNICEF podaje, że w ubiegłym roku w walkach, eksplozjach, atakach na szkoły i szpitale zginęło ponad 1000 dzieci. Najmłodsi cierpią z powodu braku pożywienia, wody, dachu nad głową, pomocy lekarskiej oraz edukacji. Ponad 2,5 miliona syryjskich dzieci znalazło schronienie w pobliskich krajach. Organizacja Save the Children podaje, że po 8 latach konfliktu 4 miliony dzieci nigdy nie zaznały dnia pokoju. Jedno na dwoje potrzebuje pomocy humanitarnej, a jedno na troje nie uczęszcza do szkoły. Mówi Fabrizio Cavaletti, odpowiedzialny z ramienia Caritas za region Bliskiego Wschodu.
W tym roku dossier skupia się szczególnie na tym, że nie można mówić o zakończeniu konfliktu, bądź to dlatego, że w niektórych regionach wojna trwa nadal, bądź z racji tego, że skutki wojny ciągle występują i są bardzo dotkliwe. Choć strony konfliktu uległy osłabieniu, to jednak konsekwencje wojny nadal są odczuwane w wielu aspektach. Ważnym elementem jest sytuacja w krajach ościennych, które przyjęły uchodźców syryjskich, szczególnie w Turcji, Jordanii i Libanie. W tym momencie z tych krajów uchodźcy nie powracają, ponieważ warunki w samej Syrii na to nie pozwalają. To jednak od dłuższego czasu stwarza ogromną presję w tych krajach, które są już na krawędzi zapaści z powodu tak znaczącej obecności syryjskich uchodźców.
Zgromadzenie Sióstr Córek Maryi Wspomożycielki po długim okresie zamknięcia, spowodowanym działaniami wojennymi, ponownie otworzyło w Aleppo przedszkole oraz zbiera fundusze na utworzenie kolejnych placówek edukacyjnych.
Aby odbudować zniszczony kraj, chcemy rozpocząć od dzieci i szkół. Jeżdżąc bowiem po Syrii, można spotkać więcej samochodów przewożących broń i żołnierzy niż podstawowe rzeczy potrzebne do życia, których tutaj tak bardzo brakuje, mówi siostra ekonomka Zgromadzenia Sióstr Salezjanek. Dodała, że w krajobrazie obecnej Syrii najbardziej uderzyła ją ogromna ilość domów podziurawionych przez bomby, z porozbijanymi oknami i drzwiami nadpalonych przez ogień, a także widok małych sklepików, warsztatów rzemieślniczych, porzuconych i brutalnie zdewastowanych. Siostra Wilima Talone przypomniała, że okrutne działania wojenne spowodowały m.in. wyludnienie miast. W Aleppo obecność chrześcijan zmniejszyła się ze 150 do 40 tysięcy. Tak ważną rzeczą jest więc, aby przywrócić nadzieję tym, którzy pozostali i ukazać perspektywy tym, którzy przebywają jeszcze w obozach dla uchodźców, aby zechcieli powrócić do swoich miejsc zamieszkania, stwierdziła zakonnica. Przedszkole dla 50 dzieci już udało się otworzyć. Teraz siostry salezjanki planują założenie dwóch nowych szkół dla dzieci i młodzieży, jednej w Aleppo, a drugiej w Damaszku.
Wenezuelczycy umierają z głodu, pragnienia i braku potrzebnych leków. Ta dramatyczna sytuacja nie może być dalej częścią walki politycznej prowadzonej przez prezydenta Nicolasa Maduro. Wskazują na to biskupi tego południowoamerykańskiego kraju, apelując do wojska, by sprzeciwiło się dyktaturze, stanęło u boku cierpiących ludzi i nie godziło się na sianie dalszych represji.
Awaria systemu energetycznego w Wenezueli, która poskutkowała kilkudniowymi przerwami w dostawach prądu, uniemożliwiając m.in. pracę szpitali, stała się symboliczną kroplą, która przelała czarę goryczy wenezuelskiego społeczeństwa. Brak prądu pogorszył i tak już dramatyczną sytuację żywnościową w kraju. Nie działały lodówki ani maszyny do oczyszczania wody, mówi sekretarz wenezuelskiego episkopatu. Wskazuje, że wobec wzrostu zagrożenia epidemiami Caritas w trybie pilnym rozprowadza tabletki do odkażania wody. Trzeba zjednoczyć wysiłki, by uratować nasz kraj. Kryzys jest tak ogromny, że żadna grupa polityczna czy społeczna w pojedynkę nie jest mu w stanie sprostać, podkreślają wenezuelscy biskupi. Powolna agonia Wenezueli każdego dnia naznaczona jest kolejnymi ofiarami śmiertelnymi, wskazuje ordynariusz San Carlos. Z kolei biskup Trujillo, gdzie prądu brakowało non-stop przez 110 godzin, zauważa, że ludzie oczekują konkretnych zmian.
Rząd nie może nadal podsycać kultury śmierci. Trzeba położyć kres absurdalnym i haniebnym represjom, apelują wenezuelscy biskupi, wzywając prezydenta Maduro do natychmiastowego otwarcia granic i dostarczenia potrzebującym koniecznej pomocy humanitarnej.
Głód i choroby to główne wyzwania, na których koncentruje się Caritas Indii w tegorocznym Wielkim Poście. W poszczególnych stanach tego kraju zostały podjęte różnego rodzaju inicjatywy, aby uwrażliwić ludzi na pomoc najbardziej potrzebującym.
Caritas Indii niedożywienie i głód określiła bolesną i zawstydzającą plagą ludzkości. Chociaż kraj ten posiada wystarczające zasoby, aby nakarmić wszystkich swoich mieszkańców, to jednak ciągle znajduje się on w światowej czołówce wśród tych państw, w których źle odżywianych dzieci i kobiet jest najwięcej. Bolesny jest problem milionów niedożywionych dzieci. Niesie on bowiem ze sobą wzrost chorób, na które są narażone, i co za tym idzie wysoki stopień ich umieralności. A to wszystko w kraju, którego poziom ekonomiczny ciągle wzrasta. Niedożywienie jest odczłowieczeniem obrazu i podobieństwa Boga, na który zostaliśmy stworzeni, uważa wicedyrektor Caritas Indii. Kościół powinien pełnić rolę katalizatora sumień, aby wspólnota stała się bardziej solidarną i zaangażowała się w pomoc biednym i głodnym.
Około 1600 młodych weźmie udział w Światowym Ekumenicznym Spotkaniu Młodzieży, jakie odbędzie się w Bejrucie. Organizują je wspólnoty kościelne w Libanie, Rada Kościołów Bliskiego Wschodu oraz wspólnota Steze.
Wydarzenie gromadzi młodzież chrześcijańską bliskowschodnich kościołów różnych denominacji. W uroczystość zwiastowania Najświętszej Maryi Panny dołączą do nich również młodzi muzułmanie, aby wspólnie uczcić Maryję. W Libanie święto to zostało ogłoszone Narodowym Dniem Wolnym od Pracy, aby poprzez dzielone przez chrześcijan i muzułmanów nabożeństwo do Maryi znaleźć punkty wspólne łączące różne wspólnoty religijne. Każdego roku z okazji zwiastowania Najświętszej Maryi Panny grupy dbające o dialog chrześcijańsko-muzułmański organizują w sanktuariach maryjnych szereg różnych nabożeństw. Podczas tych spotkań dba się o momenty refleksji, a także śpiewa pieśni w języku łacińskim, aramejskim i arabskim.
Kościół Świętego Piotra Apostoła w Odessie na Ukrainie decyzją papieża Franciszka został ogłoszony bazyliką mniejszą. Po Lwowie i Czerniowicach będzie to trzecia rzymskokatolicka bazylika mniejsza w tym kraju. Przez wiernych decyzja Ojca Świętego jest odbierana jako wyraz jego troski i zainteresowania sytuacją kościoła na Ukrainie.
Ta niewielka ponad stuletnia świątynia odegrała ważną rolę w zachowaniu wiary katolickiej na terenach dawnego Związku Radzieckiego. W okresie prześladowania kościoła była jedyną działającą świątynią katolicką na południu ówczesnej radzieckiej Ukrainy. Tutaj przez 46 lat posługiwał salezjanin ksiądz Tadeusz Hoppe. O znaczeniu kościoła świętego Piotra w Odessie mówi proboszcz parafii, ksiądz Cezary Czerwiński.
Cieszymy się z tego powodu. Myślę, że to część rzeczywiście wielkiej nagrody Bożej za wytrwanie tych wiernych ludzi. I ten kościół rzeczywiście był taką ostoją w tych terenach na wschodzie Ukrainy. Wiele wersji, wiele modlitw, no i samo świadectwo. W ciągu całego czasu kościół był rzeczywiście otwarty.
Parafia świętego Piotra Apostoła prowadzona jest obecnie przez salezjanów. Liczy około 300 wiernych. Nabożeństwa odbywają się tutaj w językach ukraińskim, rosyjskim, polskim i angielskim. Ze Lwowa dla Radia Watykańskiego ksiądz Mariusz Krawiec, paulista.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.